Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Anna Duda, reżyserka telewizyjna, reżyserka znakomitych filmów, programów. Muszę ci powiedzieć, Aniu, że byłaś też autorką i reżyserką pewnego mojego popołudnia. Miałam na to popołudnie przewidzianych kilka spraw. Kalendarz, jak to u nas, pozapinany na każdą hafteczkę. No i w planie było też zobaczenie twojego filmu jako przygotowanie się do dzisiejszej rozmowy. Obejrzałam, wyłączyłam komputer, usiadłam w fotelu i byłam sobie z twoimi bohaterkami po to, żeby pobyć przez chwilę w ich świecie, w moim świecie, w naszym świecie, bo przypomniały mi, że świat nie dzieje się na kawałki, tylko że każdy z nas i wszystko jest jego częścią. Nie wszystkie liście opadły. To tytuł filmu dokumentalnego Anny Dudy, którego premiera telewizyjna za kilka dni. Powiemy Państwu dokładnie kiedy i o której. Autorka scenariusza i reżyserka, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Powiedz proszę, kiedy poczułaś potrzebę, żeby dowiedzieć się czegoś od kogoś, kto może wie?
Ja może zacznę troszkę inaczej, bo jak zaczęłaś, Grażynko, mówić, że obejrzałaś ten film, zatrzymałaś się, włączyłaś komputer, to pomyślałam sobie, że ciąg dalszy będzie taki oto i zaczęłam się zastanawiać, w co ja się ubiorę na śmierć.
Nie, po prostu musiałam podwoływać parę swoich spotkań.
Bo wszystkie moje bohaterki rzeczywiście o tym mówią i mówią o tym absolutnie nie z przerażeniem, tylko mówią o tym, że śmierć jest częścią życia, że po prostu zasną, że to, w co się ubiorą na swoją śmierć, to też jest właściwie na pogrzeb, jest dla nich czymś ważnym. Mówią też dlaczego, ale mówią też, tak jak powiedziałaś, o życiu, o narodzinach, o tym, jak to drzewi bywało, jak to się bawiły, jak to chodziły na zabawy, jak to się zakochiwały, jak to przeżywały te swoje miłości, małżeństwo, o tym, co jest w życiu ważne, jak odczytywano kiedyś znaki z natury, jak żyło się zgodnie z naturą i z Panem Bogiem. I ja sobie myślę, że każdy twórca jest trochę takim egocentrykiem, czyli pyta o to, co dla niego jest najważniejsze, szuka takich odpowiedzi na życie. Na swoje życie również, chociaż mówi się, że filmów nie robi się dla siebie, robi się dla widza, a ja jestem święcie przekonana o tym i ja się tutaj szczerze tobie i państwu przyznaję, że ja robię trochę z takiego egoizmu, właśnie szukając odpowiedzi dla siebie na życie. I ja zawsze bardzo kochałam tych ludzi, którzy żyją gdzieś na obrzeżach, zamknięci w swoich światach. Ale też otwarci bardzo na innych, bo jak jedziesz do takiej nadburzańskiej wioski, to ci ludzie poczęstują cię wszystkim, wpuszczą cię z ogromnym zaufaniem do twojego domu i opowiedzą ci o swoim życiu. To trochę inaczej niż w mieście, chociaż też trzy bohaterki, cudowne panie spotkałam w Domu Pomocy Społecznej w Kalina w Lublinie. I te wszystkie pytania o narodziny, o te zwyczaje, o znaki, które przychodzą gdzieś z natury, ze świata, od Pana Boga, które te bohaterki odczytują, tak naprawdę fokusują się w tym jednym pytaniu, czyli jak dobrze przeżyć życie.
Mają bardzo różne wyrazy twarzy. Twoje bohaterki, 11 bohaterek, a nie jednego bohatera. To przypadek, czy świadomy wybór, żeby to kobiety opowiadały o życiu?
To pierwsze. I myślę sobie, że to wynika z tego, że kobiety chyba mają jednak jakąś inną wrażliwość. Ja nie deprecjonuję absolutnie tutaj gdzieś głębokości przeżyć męskich, ale próbowaliśmy nagrywać też panów. Myślę, że się nie obrażą tutaj, bo potem, kiedy przygotowuje się taką listę montażową i kiedy ma się świadomość tych tutaj bardzo takiego hojnego czasu, 54 minut na antenie telewizyjnej, ale ma się tę świadomość, że trzeba wybrać najlepsze z najlepszego. I to jest taki okrutny czas, kiedy robi się listę montażową i z takich około 9-10 godzin nagrań, które zebraliśmy, tych właśnie rozmów, zrobiliśmy układkę chyba dwugodzinną i potem już było tak naprawdę takie odrywanie i pozbawianie tych pewnych cząstek, które są gdzieś we mnie. Ja sobie tę listę montażową zachowałam i mam taki też trochę ból, że pewne wypowiedzi bardzo ciekawe nie weszły do filmu. Bo były bardzo takie nasycone i na pewno budowałyby też narrację i dramaturgię filmu, ale to jest bardzo taka trudna część, kiedy wiemy, że pozbawiamy, zostawiamy to najlepsze z najlepszego. I tutaj myślę, że mężczyźni może nie mieli też takiego zaufania i takiej otwartości właśnie. Mhm. Jak te kobiety, które nam ogromnie zaufały.
To, co dostałaś w prezencie od swoich bohaterek, do tego dojdziemy nieco później, natomiast zacznijmy od tego, że one ci dały cudowny prezent, dał ci w prezent w postaci czasu i spotkania. Czyli czegoś takiego, co się dzisiaj bardzo ceni i co jest luksusem i co się naprawdę bardzo rzadko zdarza. One usiadły naprzeciwko ciebie i były całe dla ciebie i odpowiadały na twoje pytania, które wymagały od nich uruchomienia pamięci. I o to chciałabym zapytać, jakiego klucza używałaś? To znaczy, co twoim zdaniem najlepiej otwiera pamięć? Bo to trudne. I migały mi przepiękne zdjęcia Tomka Smyka w tym filmie. Pojawiały się tam jakieś wyszczerbione kubki, jakieś pęknięte talerze, jakaś stara robiona ręcznie firanka na takich patyczkach. Wiem, bo moja babcia też tak robiła na patyczkach. To nie było robione na drutach. Co otwiera pamięć? Jak ona pracuje? Tego się też chyba sporo nauczyłaś, prawda?
Grażynka, pięknie powiedziałaś o tym prezencie, który dają nam nasi rozmówcy, bohaterowie, bo ja wiem, że ty też z taką estymą właśnie traktujesz swoich rozmówców, swoich gości. Ja się nad tym nie zastanawiam, tylko podchodzę do tych ludzi jak do bliskich mi osób. Nie myślę sobie o narzędziu, które otworzy, ale robię to w jakiś sposób intuicyjny. Ja po prostu tych ludzi już gdzieś z założenia lubię, a potem ich, użyję takiego określenia, pokochuję, a potem ich kocham, naprawdę. Bo stają mi się ogromnie, ogromnie bliscy przez tą szczerość i przez to zaufanie, które się między nami tworzy. Chociaż jak prowadzę zajęcia ze studentami i mówię im o realizacji reportaży czy filmów dokumentalnych, mówię, że takim kluczem jest wasza ciekawość i uczciwość wobec bohatera. Ale u mnie to się dzieje gdzieś tam tak intuicyjnie. Jeżeli naprawdę jesteś ciekawa drugiego człowieka, jeżeli ty się nie zastanawiasz, co ty osiągniesz, to myślę sobie, że to jest to, że ktoś widzi twoją uczciwość i twoje rzeczywiście zainteresowanie. Wie, dlaczego ty pytasz, po co ty pytasz, że ty spotkałaś się po coś. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, kiedy trzeba było wywoływać gdzieś historię z przeszłości. Dawałam moim bohaterkom komfort czasu. Nie goniłyśmy, nie pędziłyśmy, nie pospieszałam nikogo. Starałam się znowu dawać jakieś podpowiedzi, jakimiś pytaniami, podrzucać wątki, ale też zawsze jadę na takie spotkanie przygotowana. Tak jak wiesz, że chociaż są takie dwie metody, tak? Mój mistrz dziennikarstwa, Grzegorz Michalec, mówił właśnie o tych dwóch metodach, że jedna to jest wiedzieć wszystko, a druga nie wiedzieć niczego zupełnie, ale ja wolę się przygotować też, chociaż też zostawiam sobie takie przestrzenie i nie tworzę takiego scenariusza od A do Z. Wiem, po co jadę, ale też czasami pozwalam, żeby ten wątek gdzieś popłynął w zupełnie innym kierunku. Biorę to, co jest mi właśnie dawane jako ten prezent i idę za tym.
Wiesz, to o czym ty w tej chwili mówisz, tak naprawdę, bo wśród naszych pań słuchaczek i słuchaczy, myślę, że na palcach jednej ręki dałoby się policzyć dziennikarzy i dziennikarki, ale to, o czym ty mówisz, znakomicie da się przełożyć w ogóle na formułę spotkania. Gdybym cię zapytała, Aniu, co to znaczy spotkać się, prawda? No to właściwie dobre spotkanie dziennikarki ze swoimi rozmówczyniami to jest dokładnie ten sam przepis, co dobre spotkanie z przyjaciółką, tak, czy z kimkolwiek innym. To jest właśnie czas, niepoganianie, to jest ciekawość tego drugiego człowieka. To się w ogóle teoretycznie nie powinno przecież różnić. Kiedy montowałaś te swoje bohaterki w różnych miejscach, różne kobiety, pewnie się część z nich nie znała, a wyszła z tego jedna opowieść. Tak jakby różne losy jednak plotły się w tym samym schemacie życia, w którym obowiązują te same prawa. Zresztą o zdecydowanej większości tych praw zapomnieliśmy. taki jeden z moich wniosków po obejrzeniu twojego filmu. Miałaś takie wrażenie poczucia wspólnoty w tym świecie, kiedy z nimi rozmawiałaś?
Oczywiście, że tak. Popatrz, jak to jest, że powiedziałaś o tym, że okazało się, że stworzyła się jakaś taka jednolita opowieść, bo te nasze życia są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Te wybory, przed którymi stajemy, te decyzje podejmowane przez nas są często do siebie podobne. I znowu tutaj powiedziałabym, że wszystko gdzieś się ogniskuje w tym pytaniu, jak dobrze przeżyć życie. Czyli jak na przykład na takim poziomie dziecka być dobrym dzieckiem, jak wybrać dobrego męża na życie, jak traktować drugiego człowieka, jak być szczęśliwym, nie czyniąc drugiemu niczego złego, czyli nie kosztem drugiego człowieka, jak przygotować się na ten moment ostateczny. I rzeczywiście ja, myśląc sobie o tym, dopiero stworzyłam jakiś taki schemat rozmów, czyli zadawanych pytań, chociaż nie lubię tego określenia, że zadajemy pytania, bo to jest właśnie rozmowa i to jest spotkanie, to co podkreślasz, Grażynko. I to jest jakoś tak samoczynnie ułożyło się w jakąś taką opowieść, również chronologiczną, bo zaczynam od tego momentu, kiedy pytam o ten początek życia, kiedy bohaterki opowiadają o tym, w jakim momencie dziejów się urodziły, ale też funkcjonowania społeczności, w jakiej się urodziły, co tam się działo. Na przykład jedna z bohaterek, Władzia, opowiada o tym, że urodziła się w czasie wojny i mama gdzieś tam wychodziła ze schronu i świstały tylko kule przy głowie mamy i tej właśnie bohaterki, ale nic się nie wydarzyło, czyli miała jakąś rolę do spełnienia. I myślę sobie, że ta radość bycia dzieckiem, potem ten trud przeżywania okresu wojny, czy tego okresu tuż powojennego, bo to są bohaterki, które nazywam też taką starszyzną, należą do starszyzny. Potem to dokonywanie wyboru właśnie człowieka na wspólną drogę życiową i tak dalej, gdzieś one się jakoś właśnie łączą.
Ładne te odpowiedzi na pytanie, ale dlaczego pani za niego wyszła? I właściwie wszystkie bardzo podobne. No jak, dlaczego? Miły był.
Ładnie się uśmiechał.
Jakie to znaczy, proste.
Nie był nachalny.
Nie był nachalny. Tak jest, piękne. Jest tam też w tych zdjęciach ta odpowiedź, jak dobrze przeżyć życie. Rzeczywiście ten film inspiruje do tego, żeby poszukać sobie takiej odpowiedzi. Ale jedną z tych odpowiedzi ja znalazłam patrząc na obraz, który tam był, zarejestrowany przez Tomasza Smyka, z zeszytu. Zeszyt do szkoły, sezon 1939-40, czyli ten, który się nie rozpoczął tak naprawdę, ale później jakoś ten zeszyt został zapełniony i został zapełniony w czasach wyjątkowo trudnych. Być może właśnie wtedy też kule świstały nad głową. I widziałam to pismo, równe, staranne, czyste, proste opowieści o świecie, jak to w szkole, pewnie w klasie podstawowej. I pomyślałam sobie, że to też jest odpowiedź na to, jak przeżyć życie. Starannie. Bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co wisi nad nami. Starannie. To taka bardzo przejmująca scena w tym filmie. Chciałabym cię też zapytać o przedmioty, które tam się pojawiają. Pojawia się ich w filmie niewiele, ale pewnie miałaś wyciągane zdjęcia i rozmaite rzeczy, tak?
To są takie artefakty, które w jakiś sposób chcieliśmy uczynić neutralnymi. To znaczy, bardziej zależało mi na tym, żeby zajrzeć do duszy, do serca, do głowy moich bohaterek, niż spowodować też to, że ja przypiszę konkretny artefakt, konkretny przedmiot do danej bohaterki. Oczywiście część zdjęć to ich osobiste zdjęcia, osobiste kubki, osobiste talerzyki, czy wreszcie, o czym za chwilkę powiem, to zakończenie filmu. Ale chciałam też nie czynić takiego przywiązania, bo chciałabym też pokazać to, o czym przed chwilą mówiłaś, że to jest jakiś wspólny taki obraz, jakaś historia układająca się w rodzaj jakiejś takiej wspólnotowości i tego, że to życie, te nasze życia są w sumie do siebie podobne. Dla mnie najbardziej takim poruszającym, myślę, momentem to był ten moment tego właśnie zapisu, tego zeszytu i tego roku, 39-40, gdzie pamiętam, kiedyś moja znajoma opowiadała mi, już starsza kobieta, że mama spakowała mi tornister na pierwszy dzień września 39 roku. Ja do tej szkoły nie poszłam. Myślę sobie też o tym w kontekście tego niepokoju, który w tej chwili się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale też taki bardzo poruszający moment, kiedy jedna z bohaterek, Kasia, w nadburzańskiej wiosce, żyjąca w takiej drewnianej chałupie pokrytej strzechą, otwiera przed nami szafę. I wiesz, i to samo słowo otwiera, bo ona otwiera, nie, otwierając tę szafę, otwiera znacznie więcej. I tam wśród tych różnych ubrań jest właśnie to, wybrane przez nią, z wybranym obrazkiem, który chce trzymać w dłoniach, z wybranym różańcem, z wybranym gdzieś garsonka, z wybranym kołnierzykiem. Ten materiał był też pieczołowicie i kolor wybierany. Fason ustalany u krawcowej. Notatka nawet, że to jest ubranie na śmierć, brakuje tylko chustki.
Rajstopy,
tak. Kupcie jeszcze rajstopy, kupcie jeszcze chustka, gdzieś tam jest w innym miejscu. Kupcie jeszcze rajstopy. Dla mnie to jest bardzo symboliczne. Z jednej strony dla nich ten strój na śmierć jest czymś bardzo, bardzo oczywistym, ale z drugiej strony to otwieranie szafy jest znacznie czymś więcej niż tylko otwieraniem szafy.
Tak, sceny mówiące o śmierci i o umieraniu w tym filmie to bardzo piękna lekcja, dlatego że wszystkie twoje bohaterki mówią o tym dokładnie w tym samym tonie, jak mówiły o tym, jak poznały swojego męża, jak tańcowały na zabawie. Zresztą przepiękna scena, kiedy do pudełka w tej szafie przypięta jest karteczka buty na śmierć. Są buty na zabawę, są buty na śmierć. Po prostu to jest częścią naszego życia. I też to, że nas to tak bardzo przejmuje i że widzimy w tym coś takiego bardzo niezwykłego, jest też dowodem na to, co nasza współczesność zrobiła z umieraniem i ze śmiercią. Czyli uznaliśmy, że to nie istnieje. Ze strachu, czy z kultu młodości, czy z jakiegoś jeszcze innego powodu uznaliśmy, że o śmierci nie będziemy mówić, ewentualnie sobie z niej pożartujemy albo zepchniemy ją pod dywan. I ten film, bohaterki twojego filmu przypominają o tym, że jest to część naszego świata. Ja nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak puste noce, o których mówi jedna z twoich bohaterek.
Zdarzają się jeszcze nad Bugiem.
Człowiek tam, starano się, żeby nie umierał sam, na przykład w szpitalu. A jeśli nawet tam umierał, to wracał do domu, żeby jeszcze być zgodnie z rytuałami z innymi ludźmi. Po prostu część obrzędów i rytuałów w życiu jest bardzo ważna i przy umieraniu jest bardzo ważna. Tak wyglądało, zrezygnowaliśmy z tego. No i zdaje się, jakieś koszty płacimy, prawda? Jak choćby to, że niechętnie słuchamy na temat śmierci i umierania. Czy to też była jedna z lekcji, którą odebrałaś?
Zdecydowanie tak. Wiesz, ja zastanawiałam się nad tym, dlaczego my tak bardzo boimy się tego momentu. Ja tak zupełnie prywatnie powiem, że myślę sobie, że co bym chciała tak pod koniec życia, czego bym chciała? Chciałabym, że mieć kogoś, kogo będę mogła trzymać za rękę, czyli popatrz, to jest to poczucie takiej wspólnotowości, to co ci ludzie mieli i mają, i to, żeby nie żałować w życiu niepodjętych prób. No i żeby nie zranić, nie mieć takiej świadomości, że umieram gdzieś z taką świadomością zranienia kogoś, a jeżeli kogoś zraniłam, to go nie przeprosiłam. To są może trzy rzeczy. Natomiast ci ludzie, tak jak powiedziałaś, umierali albo umierają w domach. Jeżeli nie, to ciało było przewożone do domu. I to jest Myślę, że tego lęku przed śmiercią nie było, bo ludzie wiedzieli, że oni będą umierali wśród swoich, którzy ich zaopatrzą w to, co najważniejsze. W obecność drugiego człowieka, w to trzymanie za rękę, ale też to, co dla nich bardzo, bardzo istotne, czyli w modlitwę. Nie zostawią ich samych pod żadnym względem. To z jednej strony było ważne dla umierającego, plus te rytuały, jak to, że otwierało się obory, otwierało się stajnie, żeby gospodarz, gospodyni mogli się pożegnać nawet z dobytkiem, z bydłem. To, że stukało się trzykrotnie trumną, jak była już wynoszona trumna o próg. To są takie bardzo ważne rytuały, które tworzą jakąś przynależność do danego miejsca, ale są związane też z odczytywaniem pewnych momentów w życiu i w tym już życiu po śmierci, czyli ten moment, tak jak jedna z bohaterek tłumaczy, trzykrotnie uderzano trumną w próg, wynosząc ją, bo od tego momentu już nic nie obchodziło tego zmarłego. On już był po tej drugiej stronie. Tak, on już nic nie słyszał, prawda? Już go nic nie interesowało. Natomiast ten moment umierania w domu bądź przyniesienia ciała do domu był też ważny dla tych, którzy tutaj na miejscu zostali, bo oni rzeczywiście mogli godnie pożegnać tego swojego zmarłego, pobyć z nim jeszcze, może załatwić jakieś sprawy, może o czymś mu jeszcze powiedzieć. I pomodlić się za niego, być z nim. Dzisiaj jesteśmy niesłychanie, myślę, samotni często. Dlatego tego się boimy. Mało tego, ktoś kiedyś powiedział, że ci ludzie są ludźmi wierzącymi i może to dawało im jakiś spokój. Tutaj chcę powiedzieć, że dwie bohaterki były świadkami Jehowy. I myślę sobie, że z jednej strony oczywiście ogromne znaczenie ma wiara, dla mnie ogromne znaczenie ma wiara. Ja nawet nie wierzę, tylko wiem, że jest życie po śmierci, ja się tam spotkam z Panem Bogiem i z bliskimi. Jedna z bohaterek, Grażynka, mówi tak, czego ja mam się bać, że ja pójdę do Jezusa, że ja spotkam się z moimi bliskimi, no czego mam się bać? Ale myślę sobie, że też taki spokój właśnie dobrze przeżytego życia.
Chciałabym zwrócić jeszcze na jedną rzecz Państwa uwagę, jak będą Państwo oglądali film Nie wszystkie liście opadły, mianowicie na to, że jest ten film także lekcją sztuki opowiadania. Naprawdę to jest też umiejętność, którą trochę zagubiliśmy. Wymieniamy informacje, komunikujemy się, burczymy coś czasem pod nosem, mówimy krótko. Te twoje bohaterki potrafią opowiadać. Wiedzą, co zrobić, żeby zaciekawić rozmówcę. One są pełne entuzjazmu do pewnych rzeczy, oburzenia do innych. Tam słychać to wszystko w tym tonie. Tam jest pauza, kiedy trzeba podtrzymać emocje. No, tam jest po prostu... Myślę, że profesor Bralczyk, jest taki film, który funkcjonuje w internecie o sztuce mówienia właśnie, że można by było też te panie nagrać i spokojnie pokazywać studentom i tym, którzy chcą się nauczyć mówić tak, żeby inni chcieli słuchać. Właśnie to jest lekcja sztuki opowiadania. I myślę sobie też, że to jak kto mówi jest też dowodem trochę na to, jaki ma stosunek do życia. I to u nich bardzo wyraźnie słychać. One to życie bardzo szanują i bardzo i lubią, bez względu na to, jak trudne było do przeżycia.
Tak, popatrz, Grażynko, powiedziałaś, że funkcjonuje ten film w sieci profesora Bralczyka, że powinniśmy się uczyć.
Tak.
A one nie muszą się tego tak. uczyć, one to mają. My musimy się już uczyć, prawda? Tak. My zastanawiamy się nad tym, jak wyglądamy przed kamerą, na przykład, gdzie powinniśmy zrobić tę pauzę. One się nad tym nie zastanawiają. One przyjmują życie w takiej postaci, jakie do niej przychodzi. Oczywiście mają świadomość tej mocy sprawczej, czytania tych znaków, życia zgodnie z przykazaniami, to o czym mówią na przykład, to jest przepiękne, głodnego nakarmić, nie robić krzywdy, kogoś, kto nie ma ubrania, dać mu to ubranie, podzielić się z nim. Jeżeli przysięgałeś w kościele, to jest to przysięga na całe życie. I bohaterki powtarzają często, wymieniając właśnie longiem te takie przykazania, zasady dobrego życia według nich, no sprawdzone, no mają tyle lat, prawda, to coś więcej o tym życiu wiedzą niż my, to mówią i modlę się tylko, żeby mi się to w życiu nie odmieniło. Prawda, to jest niesamowite, ale rzeczywiście robią to bardzo, bardzo naturalnie, to jest ich, to jest po prostu ich kościec, taka struktura wszystkich ich tkanek serca.
Jedna z bohaterek Bazarku, słuchowiska, o którym wiesz.
Tak, ostatnio rozmawiałyśmy.
Rozmawiałyśmy nawet o tym niedawno. Mówi, że teraz kursy mówienia, komunikacji, oddychania. A dziwnym zbiegiem okoliczności kiedyś człowiek robił to po prostu naturalnie. Twoje bohaterki są w 100% naturalne. Poznajcie je państwo. 11 kobiet z filmu Nie wszystkie liście opadły. Aniu, kiedy premiera?
Pierwszy weekend marca. Godzina nie jest jeszcze ustalona, ale obiecuję, że na antenie TVP3 Lublin, ale mam nadzieję, że Grażynko, ty też poinformujesz naszych słuchaczy o dokładnej godzinie już emisji tego filmu. 54 minuty spotkania z mądrością pięknych kobiet.
A wcześniej jeszcze będzie można to gdzieś zobaczyć, czy nie?
Nie, premiera będzie na antenie TVP3 Lublin.
TVP3 Lublin. Dziękuję ci, Aniu, bardzo za to spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
Dziękuję wzajemnie.